Podróż do Włoch Józefa Kremera, część piąta. Podróż po północnych Włoszech kończy Kremer potężnym, blisko 600 stron liczącym tomem, w którym prezentuje czytelnikom cztery ważne miasta, mianowicie Mediolan, Pawię, Genuę i Florencję. Tu nagromadził takie mnóstwo szczegółów, wiadomości na temat dziejów i sztuki tych miast, że trudno to ogarnąć w błyskawicznym skrócie. Przy tym wiadomości na temat dzieł sztuki są tu połączone z osobistymi wrażeniami i odczuciami Kremera, który za każdym razem roztacza przed nami szeroką panoramę najrozmaitszych włoskich problemów. Jest turystą bardzo nietypowym. W Mediolanie na przykład stanął wprawdzie w zachwyceniu przed oszałamiającą fasadą monumentalnej katedry, w tych latach zresztą jeszcze całkowicie nieukończonej, bo nastąpiło to dopiero pod koniec XIX i z początkiem XX wieku, ale udaje się przede wszystkim do kościoła Santa Maria delle Grazie. Daleka od ogniska miasta stanęła gdzieś w ustroniu samotnym przy końcu stolicy. Trzeba było wziąć dorożkę i arcydobrze mi z tym było, bo zostawiwszy gwary uliczne za sobą, nierozrywany widokiem mrówiących się tłumów, mogłem się w zaciszy przygotować do widoku, który mnie czekał. To oczywiście arcydzieło artysty wszechczasów Leonarda da Vinci w refektarzu kościoła Ostatnia Wieczerza. Pisze, że gdy stanął przed tym dziełem, pozostawił za sobą wszystko, świat rzeczywisty, sprawy codziennego żywota gdzieś daleko za nami zapadły. Spojrzawszy z bliska na słynny fresk, ogarnął go bolesny żal i oburzenie na barbarzyństwo ludzi, którzy dopuścili do takiego zniszczenia malowidła. Niektóre figury, choć wielce słabo, dochowały przecież pierwotnych rysów swoich, lecz znów inne tak ucierpiały, zwłaszcza od ręki wierutnej w rzekomych artystów, że już nie są nawet dalekim odgłosem twórczej myśli Leonarda. Niektóre z tych obliczów, przez zbyt jasne światła i odstawanie tynku, zamieniły się w jakby karykatury na puchłe. Zniszczenie dzieła widzi w użyciu farb olejnych, poza tym refektarz narażony jest na wilgoć i gorącą parę, za ścianą z freskiem mieściła się spiżarnia i kuchnia klasztorna. W dodatku pomogły jeszcze wojska napoleońskie i mimo że sam Napoleon, oglądając wieczerzę, napisał na kolanie rozkaz, aby klasztor Santa Maria delle Grazie był wolny od kwaterunków wojskowych, to przecież jakiś podrzędny generał kazał odbić drzwi do refektarza i obrócił go na stajnie. Para i wyziewy końskie wygryzały farby, pokrywając je zjadliwą pleśnią. Kremer bardzo skrupulatnie opisuje dzieło Leonarda, postacie Chrystusa i apostołów, ich ruchy, spojrzenia, bo jak twierdzi, ten wizerunek Pańskiej Wieczerzy jest dla nas nigdy niewyczerpanym komentarzem kompozycji malarskiej. Ogniskiem całego obrazu jest Zbawiciel, którego cały wyraz oblicza tchnie głębokim niebiańskim pokojem obok boleści cichej, choć smutnej, pochodzącej ze zdrady jednego z umiłowanych uczniów. Jest też opis kościoła Santa Maria delle Grazie, dzieła Bramantego, a wreszcie przybliżenie czytelnikowi monumentalnej katedry. To najwspanialsze, najbogatsze dzieło gotyckiej architektury, na które zdobyć się mogła ta wspaniała, bogata włoska ziemia. Zwiedzi jeszcze katedrę powtórnie, na zakończenie pobytu w Mediolanie, tym razem wspina się na dach budowli i tu następuje prawdziwe olśnienie. Gdziem tylko spojrzał, wyrastały tłumy wieżyczek i szczytów, i iglic, i szczytków, i kwiatów, i figur, a gdym krokiem z miejsca ruszał, coraz nowe, a inne występowały ciżby tych wieżyczek, szczytów, iglic, a one wszystkie z marmuru białego, a wszystkie dziergane, przeźroczyste, wzlotne. Coraz nowe pojawiają się grupy świętych mężów i niewiast, i aniołów, i aniołków. Każdy chyba przeżyje podobne olśnienie jak Kremer, gdy wyjdzie na ten mediolański dach i spojrzy na otaczającego istne morze iglic, wieżyczek i posągów świętych. Ogląda słynną galerię Brera z płótnami wielkich mistrzów włoskich. W pałacu Serbolani przypomina wspomnienie o spotkaniu tu Napoleona z polskimi oficerami w 1796 roku, zwiedza kościoły, w tym świętego Ambrożego Wielkiego, patrona Mediolanu. W tej świątnicy, co nam została pamiątką po dawnych bardzo latach, wielki ojciec kościoła stał się nauczycielem rodu ludzkiego. Bawi też nad jeziorem Como, gdzie zielenią się ogrody, winnice ochocze, a nade wszystko już pałace, wille, zamki i zameczki, jako klejnotki sztuki, a szlachetnego wykwintu obsadziły wkoło jezioro. Po Mediolanie kolej na pobliską Pawię, starożytną longobardów w stolicę i obejrzenie po drodze Certosa di Pavia, klasztoru i kościoła kartuzów, najkosztowniejszego, jak pisze, dzieła renesansu. Istotnie kościół, a szczególnie jego fasada, to istna bajka architektury. Podróżując, korzysta z uprzejmości chłopów wożących go wiejskimi furkami. Rozmawiając z ludźmi, dochodzi do wniosku, że lud włoski umie żartować i zna się na żartach, lecz też z misternym taktem rzadko ich granice przekroczy. Pawię zwiedza raczej błyskawicznym tempie, a następnie przerzuca się w inne strony do Genui. Zdawało mi się, że w mieście rodzinnym Kolumba wypada się puścić na odkrycie i powierzyć się gwiazdom swoim. Wspina się więc po pnących się pod górę ulicach, odkrywając kościoły i pałace bogate mieszczaństwa portowego miasta. Stanąwszy na kopule kościoła Santa Maria di Carignano, patrzy na Genuę, co usiadła na pagórach, jakby na wznoszących się ławach, otoczywszy się od szczytu światem sielankowym winnic, ogrodów, dworków, dworów i pałaców wiejskich. W Genui odwiedza pana Michała. Pan Michał pisze, wam wszystkim dobrze znany zasług w naszej literaturze i z wysokich, a świetnych talentów. On, wywiązawszy się z powinności swoich względem kraju, osiadł tu na spoczynek w Genui, gdzie jego syn pan Adam założył dom handlowy. Otóż tajemniczy pan Michał to nikt inny, a Michał Wiszniewski, historyk literatury polskiej i autor wielotomowego o niej dzieła, który naraziwszy się rodatką w Krakowie, gdyż był po prostu skompromitowany w opinii publicznej udziałem w zamachu konserwatystów na rewolucyjny rząd powstańcy w 1846 roku, wyjechał z Polski i osiadł we Włoszech. Był zresztą wielkim miłośnikiem tego kraju i napisał obszerną książkę pod tytułem Podróż do Włoch, Sycylii i Malty.